Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Bagdad, 5 października. Trzy autobusy transportowe mknęły za nami przez gwarne ulice ładnego miasta. Zawieziono nas do wypoczynkowego domu polskiego, Czerwonego Krzyża imienia Zofii Leśniowskiej. Tam spotkałyśmy jeszcze kilkanaście rodzin z poprzedniego transportu. Teraz dopiero po tylu dniach czekało na nas wygodne łóżko. Po łaźni i obiedzie z rozkoszem usnęłam. Na drugi dzień w towarzystwie dwóch pań i kilku koleżanek wybrałam się na spacer do pobliskiego gaju palmowego. Wśród palm. U stóp rzeczywistości stoję wzruszona. Myślami rozganiam przeszłości runy. Słucham bajki, której echo już kona. Słucham śpiewu arabskiej dziewczyny. Dziś patrzę sama na te piękne palmy. Kiedy mi o nich babunia mówiła, dziś słyszę, jak one nucą swe psalmy. To już nie bajka. Bajka się skończyła. Fale czasu wciąż płyną i płyną. Dzień blednie, ucieka, już nie wróci. Ostatnie blaski słońca w mroku giną, a gaj wciąż śpiewa, śpiewa i nuci. Po krótkim spacerze usiadłyśmy. Towarzyszył nam syn właściciela gaju, który rozmawiał po angielsku. Zostałam więc tłumaczem, mimo że sama prawie nie umiem. No ale to, co chciałyśmy wiedzieć, wiedziałyśmy. Było to 6. Tak, na pewno dzień ten utrwali mi się na zawsze w pamięci. Dzień, w którym po raz pierwszy w życiu stanęłam wśród palm. Utonęłam w głębi rozmyślań. Boże, czyż to możliwe? Tak niedawno siedziałam w internacie przy stole z książką, w Isfahanie. O takiej podróży ani słyszałam. Owszem, mówiono, że czeka nas Afryka, a nigdy Liban, ten, o którym pisała mi tak wiele koleżanka. Zazdrościłam jej tego szczęścia i żegnając się z nią, nigdy nie przypuszczałam, że przyjadę wkrótce za nią. Za kilka dni i już będziemy na miejscu. Ale co dalej nas czeka, nikt nie wie. Ukryłam twarz w ręce. Wando, ten kawaler chce powiedzieć coś, bo się tak patrzy na ciebie. Ozwała się jedna z pań. Podniosłam głowę. Arab rzeczywiście zbliżył się do mnie i zaczął nas zapraszać na następny raz. Podziękowałam mu w imieniu wszystkich. Chciałyśmy odejść, lecz prośbą właściciela, by jeszcze zostać, nie można było się oprzeć. Zapytałam, jak dużą przestrzeń zajmuje ten gaj. On się rozciąga na kilometry. Jest ogromny, lecz w naszym pojęciu jest mały. To była jego odpowiedź. Zastanowiłam się nad tym zdaniem, lecz wkrótce, nie prosząc, otrzymałam wyjaśnienie. Chciałam już iść, ale po co? Po co? Czyż wróci jeszcze taka chwila w życiu? Ten cud? Nie wiem. Nie mogę jednak nad tym pomyśleć i pieścić się tym czarem. Ten oto nieznany mi wcale człowiek zasypuje mnie pytaniami. Wychodząc z bramy, dostałam przecudną kiść z owocami. Raz jeszcze podziękowałam za przewodnictwo i gościnność. Goodbye, powtórzyłam i odeszłam. Nigdy nie przypuszczałam, że Arabowie są dla nas uprzejmi, A może... Nie wiem, co chciała ta pani powiedzieć dalej, ale i nie interesowało to mnie wcale. Palmy stały mi wciąż przed oczyma, takie dumne, wspaniałe, majestatyczne. Miłe dni bagdackie mijały bezpowrotnie. Dziś już pożegnam to miasto, w którym niedawno stało nasze wojsko i ten dom, w którym mieszkał świętej pamięci generał Władysław Sikorski. Około godziny 4 wyruszyliśmy w dalszą podróż. Bagdad zwolna znikł mi z oczu. Po kilku godzinach otwarł przed nami swą bramę Liban. Osiedla ludzkie ukazywały się coraz mniej, ustępowały nagiej, szarej i bezkresnej pustyni. Dokoła rozlewało się swobodne morze piasku. Noc teraz czarna, głucha, tu królowała. Pustynię tulił z matczyną troskliwością potężny sen. Sen król nocy. Może skarżyła się ta pustka, a może to była pieśń przewodnika karawany? Nie wiem, ale skądże te jakieś dźwięki? Któż to rozmawia z tą nieprzeniknioną ciemnością nocy? Któż tęskni do życia, do ludzi? Tak, oto na pewno ten Arab, przewodnik karawany. Widzę tylko cień, a nie człowieka. Jest ciemno, ale to na pewno on. Dzień wstawał. Słońce słało pustyni swój uśmiech. Uśmiech powitalny. Motor naszego autobusu pracował bez wytchnienia. Pędziliśmy naprzód i naprzód. A towarzyszyła nam wciąż ta szara i niema pustynia libańska. Przed wieczorem zatrzymaliśmy się w Damaszku, gdzie po skromnym podwieczorku ruszyliśmy dalej. Droga asfaltowa wiła się wśród gór. Gór pokrytych zielenią i budynkami. Motor pracował wszystkimi siłami. Wspinaliśmy się wyżej, to znów na dół. We wszystkich oknach zapłonęły światła. Ta piękna pierwsza noc libańska chyba pozostanie dla mnie na zawsze niestartą kliszą. O godzinie 10 w nocy byliśmy już w stolicy Libanu, Bejrucie. Miasto zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Wolałam się nie patrzeć, zresztą byłam zbyt mocno wzruszona. Po niedługim przystanku odesłano nas do obozu angielskiego. Wśród szarych, rozsypanych na piasku namiotów szliśmy za naszymi przewodnikami. Z walizeczką w ręku, wsłuchana w szum morza, mijałam z innymi namioty napełnione śmiechem, gwarem, śpiewem i muzyką. Lecz to mnie w tej chwili nie interesowało. Nagle ktoś mnie przeprosił, ustąpiłam. Nieznany zabrał moją walizkę, puścił mnie naprzód, oświetlając drogę piaskową lampką, dzięki której nie potykałam się ani nie padałam, co się już zdarzało. Po smacznej wojskowej kolacji zaprowadzono nas do pustych, przygotowanych dla nas namiotów. Z rozkoszą usnęłyśmy na łóżkach, miękkich i białych. Mimo zmęczenia budziłam się kilkakrotnie. Spać nie mogłam. Wstawałam. Chciałam biec tam, skąd dochodził mnie tak mało znany, jakiś melodyczny i na wpół dziki szum. To szalało morze. Nie mogłam się również oswoić z tą myślą, że już jestem w Bejrucie, a jutro na miejscu. Jak tam będzie? Męczyło mnie wciąż to jedno pytanie. Zaopiekowali się nami troskliwie Anglicy. Czuliśmy się jednym słowem doskonale. Po śniadaniu zezwolono nam wyjść na plażę. Z radością i z dziecinną rozkoszą rozbiegłyśmy się po piasku. Plaża cieszyła się wielką ilością wojska angielskiego. Stanęłam tuż nad wodą. Piasek przykrył mi nogi, lecz fale co chwila z jakąś złością, a może z rozpaczą, posuwały się wciąż dalej. Słona, śródziemnomorska woda chciwie oblewała moje częściowo zanurzone w niej nogi. Czy chciałabym z nią pozostała na zawsze? Cóż warty jest świat? A czym jest to chwilowe życie? Cóż to za świat, świat zbudowany na fundamentach niesprawiedliwości, nikczemności i obłudy? Szeptały jakieś straszne morskie głosy. Dobro zwycięża zło. Sprawiedliwość nastanie, odpowiadały głosy May, nie wiem dlaczego, roztargnionej duszy. Morze mieniło się tysiącem barw. Gwizdek na obiad. Och, dlaczegoż tak krótko mogłam patrzeć na morze, na to, którego się jednak boję? Dlaczego widok jego wtrąca mnie w gęste opary smutku, tęsknoty, melancholii, a nawet rozpaczy? Na trzeci dzień naszego postoju w obozie wyruszyliśmy autami dwa na miejsce stałego zamieszkania. Po kilkudziesięciu minutach zatrzymaliśmy się w cudownie położonym osiedlu. Był to zoóg, w którym wysiedliśmy. Pan starosta Galusiński po kolei rozsyłał rodziny do przeznaczonych domów.